Druga Królewska, drugi rozdział. Proszę z uwagą, słuchajcie, słuchajmy rozkazu od Boga. A gdy oni szli dalej, druga Księga Królewska, drugi rozdział, począwszy od 11 wersetu. A gdy oni szli dalej, wciąż rozmawiając, oto rydwan ognisty i konie ogniste oddzieliły ich od siebie i Eliasz wśród burzy wstąpił do nieba. Elizeusz zaś, widząc to, zawołał: ojcze mój, rydwanie Izraela, i już go nie zobaczył. Pochwycił tedy swoje szaty, rozdarł je na dwie części i podniósł płaszcz Eliasza, który zsunął się z niego, zawrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. Następnie wziął płaszcz Eliasza, który zsunął się z niego, uderzył nim w wodę i rzekł: gdzie jest Pan, Bóg Eliasza? Również gdy on uderzył w wodę, rozstąpiła się ona w jedną i drugą stronę i Elizeusz przeszedł. A gdy to zobaczyli sprzeciwka, uczniowie proroccy z Jerycha rzekli: duch Eliasza spoczął na Elizeuszu. Wyszli więc na jego spotkanie, pokłonili mu się aż do ziemi i rzekli do niego: oto jest pośród twoich sług 50 dzielnych mężów, niech więc idą i szukają twojego Pana. Może uniósł go duch Pana i rzucił go na jedną z gór albo w jedną z dolin, lecz on im odpowiedział: nie posyłajcie. A gdy natarczywie nań napierali, rzekł: poślijcie. Posłali więc 50 mężów i ci szukali 3 dni, lecz go nie znaleźli. A gdy powrócili do niego, on zaś mieszkał wtedy w Jerychu, rzekł do nich: czy nie mówiłem wam, nie chodźcie? Rzekli więc obywatele tego miasta do Elizeusza: oto dobrze się mieszka w tym mieście, jak to mój pan sam widzi, lecz woda jest zła i ziemia jest niepłodna. A on rzekł do nich: przynieście mi nowy dzban i nasypcie do niego soli. I przynieśli mu. Wtedy on poszedł do źródła wody i wrzucił do niej sól, mówiąc: tak mówi Pan, uzdrowiłem tę wodę, nie wyjdzie z niej odtąd ani śmierć, ani poronienie. I uzdrowiona została ta woda aż do dnia dzisiejszego, według słowa, jakie wypowiedział Elizeusz. Stamtąd poszedł do Betelu, a gdy szedł drogą, mali chłopcy wyszli z miasta i naśmiewali się z niego, mówiąc doń: chodź, no, łysy, do góry, łysy. Obróciwszy się więc i spojrzawszy na nich, przeklął ich w imię Pana. Wtedy wyszły z lasu 2 niedźwiedzice i rozszarpały z nich 42 dzieci. On zaś poszedł stamtąd na górę Karmel, a następnie powrócił do Samarii. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy za Twoje słowo, dziękujemy za pouczenie, za wszelką przestrogę, za wszelką pociechę, która od Ciebie ku nam przychodzi. Prosimy, abyśmy nie stali jak sędziowie nad Twoim słowem, ale abyśmy w pokorze przychodzili do Twoich stóp i odchodzili pouczeni. Prosimy o pokorę, prosimy o mądrość, prosimy o wszelkie pokrzepienie teraz podczas naszej pielgrzymki, naszej wędrówki ku niebu. Dziękujemy jeszcze raz, że Ty nie tylko opowiadasz o tych rzeczach, które prawdziwie dokonały się w historii, w zwykłym kalendarzowym czasie, ale Ty jeszcze dajesz nam wraz z relacją historii, Ty dajesz nam interpretację tego, co się wydarzyło. Tobie niech będzie chwała i cześć za tak wielkie zlitowanie nad nami. Amen. Tak więc, słuchajcie, jak widzicie, po tym, jak ten urywek brzmi w naszych uszach, trochę wyłagodniliśmy obecnie w naszej kulturze. Jacyś zrobiliśmy się łagodni. Takie urywki jak ten wpędzają nas w zakłopotanie. Nie za bardzo wiemy, co z nim zrobić. Nie za bardzo wiemy, czy jakoś powinniśmy już bronić, już powinniśmy usprawiedliwiać Boga. Co się dzieje? Co się dzieje? I oczywiście, kiedy mówię, że wyłagodnieliśmy w naszej kulturze, tak naprawdę chcę powiedzieć, że co? Że staliśmy się bardziej obłudni. Dlatego, że bynajmniej naszą kulturę nie można nazwać czy określić mianem łagodnej. Dlatego, że krew się leje potokami. Mordujemy nienarodzone dzieci, mordujemy siebie nawzajem. Jesteśmy, każdy to z nas musi przyznać, że jakże często, chociażby nasze języki, wszędzie jest pełno gwałtu i przemocy. Tak więc ta sterylność i ta jakaś higiena zewnętrzna bynajmniej nie odzwierciedla tego, jak naprawdę rzeczy wyglądają. Tak więc wyłagodniliśmy tylko w tym sensie, że staliśmy się bardziej obłudni. I zobaczcie, tak jak 11 werset, o czym w ogóle ten urywek, cały urywek mówi na sam początek. Jak to już kilkakrotnie mówiłem, oczywiście ten urywek wskazuje na naszego Pana, Jezusa Chrystusa, a precyzyjnie, o czym ten urywek mówi? I to już jest trudniejsze nieco pytanie. Otóż mamy jak gdyby trzy wydarzenia. Pierwsze wydarzenie to jest zabranie Eliasza. Następnie mamy Jerycho i następnie mamy Niedźwiedzicę i 42 chłopców. Słuchajcie, każdy z tych wydarzeń wskazuje na jedną rzecz. Wskazuje i opowiada o Duchu Świętym. O Duchu Świętym, którego w pełni przyniósł nasz Pan Jezus Chrystus. Ale od samego początku, 11 werset, oni szli dalej. Zwróćcie uwagę, wiedzieli doskonale, że to jest ten dzień i to jest ten koniec. Lada moment. Zamiast usiąść i czekać w napięciu, kiedy to nadejdzie, szli jakby nigdy nic drogą i rozmawiali. Oczywiście nauka, która płynie z tego ku nam, to jest taka, że nie do nas należą czasy i miejsca, kiedy upodoba się naszemu Panu, by nas powołać do siebie. Pamiętacie, jak cytowałem Władcę Pierścieni, to chyba narrator, nie Gandalf, mówi: "We have to come and go at a telling", czyli musimy na zawołanie być gotowi w każdym momencie, kiedy i to nie od nas zależy, kiedy zostaniemy zawołani. Ale do tego czasu, jak widać, wciąż rozmawiają, do tego czasu mamy robić swoje. Nagle pojawia się rydwan, konie ogniste. Oczywiście rydwan i konie ogniste oznaczają bezpośrednią, namacalną obecność Boga. Dlatego, że rydwan i konie ogniste to jest Arka Przymierza. Pamiętamy też Księgę Ezechiela. Tam Arka Przymierza, koła zaczynają się poruszać w złowrogi sposób, dlatego że Arka wychodzi najpierw z domu pańskiego, a następnie opuszcza Jerozolimę. Tak więc rydwan to obecność Boga. Elizeusz widzi to, co ma miejsce. Eliasz wstępuje wśród burzy do nieba, niekoniecznie w rydwanie. Biblia o tym tekst o tym nie wspomina. Elizeusz wszystko widzi, dlatego otrzymuje podwójną część ducha, czyli część pierworodnego syna. Podobna rzecz ma miejsce, kiedy nasz Pan Jezus odchodzi jak? Do nieba, w obłoku. I co natychmiast się dzieje wtedy? Natychmiast, zaraz następną rzeczą, która się wydarza, ma miejsce, to jest zesłanie Ducha Świętego, zgodnie z Jego obietnicą. Tak więc następnie Elizeusz wykrzykuje imię Eliasza, nazywa Eliasza, nazywa go imieniem tego, który go przed chwilą zabrał, choć i nazywa go ojcze mój, rydwanie Izraela i jego konnicą. Kiedy z kolei on sam, Elizeusz, będzie odchodził, podobnie król go nazwie, dokładnie tym samym imieniem. Ojcze mój, rydwanie Izraela i jego konnicę. I zwróćcie uwagę, to jest dokładnie powtórzenie tego, co się wydarzyło w 11 wersecie. W taki sposób nazywa Elizeusz Eliasza. Jaka lekcja z tego płynie? Otóż królom nie wolno było mnożyć ani koni, ani rydwanów. Pamiętamy dlaczego? Właśnie dlatego, że ich ufność musiała być precyzyjnie i w całości zdeponowana w Bogu i tylko w Nim. Zaufaj Bogu i komu? I jak 12 werset mówi, zaufaj Bogu i Jego prorokom, a będzie z tobą dobrze. Tak więc pytanie przed nami na sam początek, gdzie twoja ufność? Gdzie moja ufność? Czy ufasz swoim własnym strategiom, swoim własnym zabiegom, swojej własnej konnicy, czy twoja i w mnożeniu tych rzeczy, czy twoja ufność, czy moja ufność jest w Bogu, w Jego rydwanie i w Jego konnicy? Następnie widzimy, już go nie zobaczył, na znak żałoby pewnie rozdziera swoje szaty. O jednej rzeczy, o której musimy pamiętać, to jest to, że Eliasz wskazuje na Jezusa, ale wskazuje przede wszystkim na Mojżesza. Przed chwilą Eliasz z Elizeuszem przeszli przez Jordan i przeszli przez Jordan suchą stopą. Czyli było to swoiste wyjście z Egiptu, wyjście z Samarii, czy wyjście z północnego królestwa, które stało się jak Egipt, ale był to Exodus na drugą stronę Jordanu, na wschodnią stronę Jordanu, czyli do Moabu. Ale za chwilę Elizeusz sam uda się w przeciwnym kierunku. Tak więc Eliasz, podobnie jak Mojżesz, znajdował się po drugiej, wschodniej stronie Jordanu, kiedy jego życie dobiegło końca, kiedy został zabrany. Ale Mojżesz podobnie. W 5 Mojżeszowej 34:5-6 czytamy: i umarł tam Mojżesz, i to jest właśnie wschodnia ziemia moabska, jak widzicie, sługa Pana w ziemi moabskiej zgodnie ze słowem Pana, dokładnie tak jak Eliasz. I zobaczcie, i pogrzebał go w dolinie. Co jest, kto go pogrzebał? Co jest podmiotem? Otóż Pan go pogrzebał w dolinie, w ziemi moabskiej, naprzeciw Bet Peor, a nikt nie zna po dziś dzień jego grobu. Tak więc podobnie jak Eliasz, nie mógł być jego grób, nie został znaleziony, dlatego że został zabrany. Podobnie i grób Mojżesza, nikt nie wie, gdzie się znajdował. Mojżesz zostawił swojego następcę, Jozuego. Eliasz zostawił Elizeusza, nowego Jozuego, który za chwilę rozpocznie podbój. W 13 wersecie czytamy: następnie podnosi płaszcz Eliasza, który zsunął się z niego, zawrócił, stanął nad brzegiem Jordanu. Dzieło Elizeusza nie jest jeszcze skończone, jest czas na żałobę, ale jest czas na powrót do swojego powołania. I jak słyszeliśmy, jak czytaliśmy, stanął nad Jordanem. I to jest znamienne stwierdzenie. Czas na podbój. Boże dzieło jest nie do powstrzymania. Słuchajcie, i my za chwilę też wejdziemy, jesteśmy na górze, ale za chwilę zejdziemy z góry i staniemy przy Jordanie, nad Jordanem, po to, by za sekundę go przekroczyć w ciągu naszego tygodnia i rozpocząć podbój. Krwawy, zawzięty podbój tej rzeczywistości, którą Bóg w swojej opatrzności przed nami przygotuje. Tak więc uczniowie proroccy w kolejnym urywku wychodzą mu na spotkanie. Widzą teraz, że Elizeusz został następcą Eliasza i naciskają na to, aby pójść i go szukać. Dlatego, że uczniowie widzieli, że Eliasz został uniesiony do góry i z jakiejś przyczyny podejrzewają, że Bóg mógł go rzucić albo na górę, albo w jakąś dolinę. Naciskają stanowczo, chcą pójść i go szukać. I oczywiście szukają go, poszukują go bezskutecznie przez 3 dni, co oczywiście wskazuje, że uczniowie muszą umrzeć i zmartwychwstać do nowego przywódcy, jak gdyby. Muszą umrzeć i zmartwychwstać po to, żeby przyjąć czy zaakceptować nowego przywódcę, którym stał się Elizeusz. Wracają i kolejny urywek, wracają i Elizeusz mieszka już, to jest powrócili do niego, werset 18, a gdy powrócili do niego, on zaś mieszkał wtedy już w Jerychu i rzekł do nich, czy nie mówiłem wam, nie chodźcie. Tak więc Elizeusz jest już w Jerychu, jak podbój, jeżeli mamy do czynienia z podbojem, to oczywiście jest Jerycho. Jerycho to miasto, w którym, jak słyszeliśmy, bardzo dobrze się mieszkało, jednak jest jeden problem. Problem wody. Woda jest bardzo ważna. Słuchajcie, jest wiele miejsc na świecie, które nie posiada dobrej, nie ma dobrej wody. Nawet w bogatych krajach, bywałem w miejscach, pięknych domach, w pięknej okolicy, pozbawionych jednak dobrej wody. I dobra woda jest naprawdę strasznie istotną rzeczą. Jakaś moja dalsza rodzina mieszka na przykład w okolicy Tarnobrzega i podobnie wszystko dobrze, wszystko wydaje się, że jest dobrze, tylko że woda jednak jest niesmaczna, woda jest niedobra. Tak więc woda stanowi duży problem w Jerychu. Jest to oznaka przekleństwa. Zła woda. I obywatele przynoszą swoją skargę do Elizeusza, proszą o pomoc. Elizeusz przy pomocy soli uzdrawia źródła wód, zabiera tą sól do źródła, a źródła wód to powinniśmy myśleć w kategorii wnętrza ziemi, bo stamtąd źródła wypływają i odwraca przekleństwo ciążące nad miastem. I oczywiście od razu skojarzenie, które powinno być, to jest Ewangelia Jana, kolejny urywek. Ewangelia Jana, 7 rozdział, 38 i 39 werset. Kto wierzy we mnie? Momentalnie powinniśmy pomyśleć o tym urywku. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Czyli cały czas jest ta zasada, że jeżeli ktoś uniesie się do góry, to w konsekwencji następuje zesłanie Ducha Świętego. Eliasz został zabrany do góry, Elizeusz otrzymał podwójnego ducha. Podobnie, jeśli chodzi o tą sytuację. Ale zwróćcie uwagę, że Bóg jest Bogiem, który niesie ozdrowienie, który niesie odnowę. Z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej. I kolejny urywek, dalsze wersety. Stamtąd poszedł do Betelu. I zwróćcie uwagę, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że jeśli chodzi o te miejsca, do których udaje się teraz Elizeusz, to jest w odwrotnym porządku te miejsca, do których udał się Eliasz razem z Elizeuszem. czyli całość stanowi pewnego rodzaju chiazm, czyli Betel, Jerycho, za Jordanię, później za Jordania, Jerycho i Betel. I co jest w tym ognisku? Ognisko oczywiście, czy to sedno, serce całego geograficzne, całego urywka, to zabranie Eliasza do nieba. Tak więc, gdy szedł drogą, stamtąd poszedł do Betelu. I gdy szedł drogą, wyszli mali chłopcy, którzy szydzili z niego. I najpewniej, wszystko na to wskazuje, że byli to adepci odstępczej szkoły kapłańskiej, bardziej kapłańskiej niż proroczej, którzy byli w Betelu. Pamiętacie jeszcze Jeroboam? Jeroboam był tym, który co zrobił? Który zaufał swojej przebiegłości, czyli zaufał swojemu rydwanowi i swojej konnicy zamiast prorokom Pana. Jakie słowo, pamiętacie, jakie proroctwo dostał od Boga Jeroboam? Jeroboam dostał zapewnienie, że Bóg będzie mu błogosławił. Że będzie mu błogosławił tak samo, jak błogosławił Dawidowi, jeżeli Jeroboam będzie się jego trzymał. Ale Jeroboam doszedł do wniosku, hej, jak, jeżeli lud zacznie pielgrzymować do Jerozolimy, to w takim razie politycznie ich serce zwróci się przeciwko mnie i tak nie może być. I zamiast tego odwrócił się od Boga i ustanowił swoją własną religię, żeby powstrzymać lud właśnie przed udawaniem się do świątyni, do Jerozolimy. Pamiętacie może Baasza, później wybudował swoisty mur berliński, tak aby powstrzymać jeszcze ludzi przed udawaniem się do Jerozolimy. Jeroboam, jak dobry świadek Jehowy, ustanowił religię aarońską. Pewnie twierdził, że Mojżesz was oszukał, Aaron był prawdziwym reprezentantem kultu. Mojżesz nawet spalił mu synów w ogniu. Pamiętamy, Jeroboam nazwał swoich synów, tak jak nazywali się synowie Aarona, którzy zginęli, Nadab i Abihu, Abishaj. I Jeroboam postawił dwa cielce, jeden na północy w Dan, a drugi właśnie gdzie? Tam, gdzie się toczy akcja dzisiejszego urywka, czyli w Betelu. I dwa cielce w tych skrajnych pozycjach geograficznych rościły sobie prawo do całego terytorium. Zadajmy jeszcze pytanie, co się stało z Lewitami? Przecież byli Lewici w północnym królestwie. Czy ci chłopcy, którzy wyszli na spotkanie Elizeusza i z niego szydzili, to potomkowie Lewitów? Być może? No nic z tych rzeczy. Druga Kronik, 11 rozdział, wersety 13-16, lecz kapłani i Lewici, którzy byli w całym Izraelu, przystawali do niego ze wszystkich swoich miejsc zamieszkania. I słuchajcie, wielka lekcja dla nas nawet z 14 wersetu płynie. Zwróćcie uwagę, co Lewici zrobili. Zwróćcie uwagę, jaki był priorytet dla Lewitów. Czy ich posiadłości, ich domy, ich pastwiska, czy może coś innego. Zobaczcie 14 werset. Lewici bowiem porzucali swoje pastwiska i swoje posiadłości i udawali się do Judy i do Jeruzalemu, gdyż Jeroboam i jego synowie odsunęli ich od czynności kapłańskich w służbie Pana, ustanawiając własnych kapłanów dla wyżyn i dla duchów polnych i cielców, jakie Jeroboam kazał sporządzić. Za nimi zaś przybywali do Jeruzalemu ze wszystkich plemion izraelskich ci, którzy byli oddani całym sercem szukaniu Pana, Boga Izraelskiego, aby składać ofiary Panu, Bogu, swoich ojców. Tak więc nastąpiła wielka pielgrzymka, wielki eksodus z odstępczego królestwa, także kapłanów, lewitów nie było w północnym królestwie. I drugi urywek, pierwsza królewska, 12 rozdział, 30 werset. Rzecz ta stała się pobudką do grzechu Lud bowiem pielgrzymował albo do tego cielca w Betelu, albo do tego w Dan. Pobudował też świątynki Jeroboam na wzgórzach i ustanowił kapłanami, i zwróćcie uwagę kogo, pierwszych lepszych z ludu. A dosłownie, jakby to powiedzieć dosłownie, element kryminalistów, może nawet by było lepiej, kryminalistów, którzy nie należeli do domu Lewiego, czyli pierwszych lepszych ustanawiał tych najgorszych kryminalistów. I jeszcze druga Mojżeszowa 24:5. To jest ciężkie pytanie, jeżeli nie wiedzieliście, kto składał ofiary, zanim Lewici zostali ustanowieni przez Mojżesza. Polecił też młodzieńcom, i to jest to samo słowo, co w naszym urywku dzieci, polecił też młodzieńcom, i tutaj mowa podmiotem jest Mojżesz, polecił też młodzieńcom z synów izraelskich złożyć ofiarę całopalenia, a ci zarżnęli cielce na rzeźną ofiarę pojednania dla Pana. Tak więc zanim Lewici zostali ustanowieni, młodzieńcy byli tymi, którzy te funkcje spełniali. Tak więc wracając do naszego urywka, fałszywi ci te dzieci, mali chłopcy, to uczniowie kapłańscy czy prorocy z Betelu, tak naprawdę byli złowrogimi, pełnymi gwałtu i wielopokoleniowego grzechu ludźmi. To nie były jakieś niewinne dzieci czy niewinni młodzieńcy, ale to byli ludzie, których naprawdę nie chcielibyśmy spotkać w życiu. I ci właśnie zaczynają szydzić. I na jedną rzecz musimy zwrócić uwagę, że szyderstwo jest ulubionym sposobem ataku sił ciemności. A czym jest szyderstwo? Szyderstwo to nic innego jak tylko podważanie powagi, autorytetu, podważanie prawdy. W jaki sposób? Przez wyśmianie. Szyderstwo to nic innego jak lekceważenie, czyli lekkoważenie, jak pamiętacie. Lekceważenie to jest lekkoważenie rzeczy, którym wręcz odwrotnie należy przypisać jak najwyższą wagę, jak najcięższą wagę. Słuchajcie, które to jest miejsce? Gdzie jest miejsce, gdzie się odsiewa rzeczy lekkie od ciężkich? I Sebastian o tym miejscu mówił w zeszłym tygodniu. To miejsce to oczywiście klepisko. Na klepisku odsiewa się rzeczy lekkie, które następnie porywa wiatr, od rzeczy ciężkich i wartościowych. A miejsce klepiska, z którego rozchodzą się sądy Boże po świecie, to jak się nazywa to miejsce klepiska? Jak powiedziałem w zeszłym tygodniu, to miejsce wystąpiło, to oczywiście Moria, czyli miejsce świątyni, to miejsce świętego zgromadzenia, czyli to jest to miejsce, czyli Kościół. Szydercy natomiast wyśmiewają jedną rzecz przede wszystkim. Jedna rzecz przede wszystkim jest celem ataku przeciwnika. Jedna rzecz jest nie do zniesienia dla sił ciemności. Jedna rzecz w tej przyrodzie, tak to trzeba ująć, wokół nas. A tą rzeczą nie do zniesienia w przyrodzie wokół nas jest obecność Słowa Bożego. Jest namacalne, dotykalne, obecne, obiektywne Słowo Boże wśród nas. Jaki więc przyjmie atak sił ciemności? Wyśmiewanie powagi jedynej rzeczy, która na taką powagę zasługuje. A Słowo Boże opowiada o jednej rzeczy przede wszystkim. Opowiada o historii i opowiada o wydarzeniach. Jak to już do znudzenia chyba przypominam, prawda Słowa Bożego to co to znaczy, że Słowo Boże jest prawdą? To nie oznacza nic innego, jak tylko jedną rzecz. Że to, co Słowo Boże mówi o relacjach wydarzeń historycznych, jest prawdziwe. Dokładnie te wydarzenia, o których Biblia mówi, miały miejsce w takim kształcie i w taki sposób, jak Słowo Boże to relacjonuje. Szydercy natomiast nie znoszą Słowa Bożego, nie znoszą zapowiedzi, jakie Słowo Boże wygłasza, a Słowo wygłasza i zapowiada nie tylko, opowiada o rzeczach, które już miały miejsce, ale również o tych wydarzeniach, które nadchodzą, jak na przykład sąd. Słowo opowiada o historii, opowiada również o sądzie, który nadchodzi. Szatan usiłuje podważyć jedno i drugie. W jaki sposób? Wyśmiać, zlekceważyć. O, nie przyjdzie to na nas. Drugi Piotra, trzeci rozdział, czytamy. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą, kto przyjdzie? Akurat właśnie szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości. Czyli szydercy i cecha charakterystyczna jest właśnie pożądliwość. I mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście jego, odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, ja nie widziałem żadnej zmiany jeszcze. Jak było od początku stworzenia? Czyli szydercy są wyznawcami, jak pamiętacie, czego? Status quo. Nic się nie zmienia. Rzeczy as usual, jak zwykle. Obstając przy tym, i zwróćcie uwagę, to są te dwa kluczowe wyrażenia. Obstając przy swoim szyderstwie i wyśmiewaniu, przeoczają. A co przeoczają? No rzeczy najbardziej oczywiste. To, co wydałoby się przeoczyć, nie sposób. Że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego. Oczywiście podobny urywek znajdujemy w innych miejscach, w liście Judy. Rażduni mówił, że największą obelgą we Francji w czasach rewolucji francuskiej, który to był rok, dzieci, rewolucja francuska, rok 1789. Że największą obelgą we Francji było powiedzenie o kimś dobry chrześcijanin. To było takie szyderstwo i wyśmianie. Ale podobną rzecz, zwróćcie uwagę, uczynili i naszemu Panu. Mateusza 27:31. A gdy go wyśmiali, zdjęli z niego płaszcz i oblekli go w szaty jego i odprowadzili go na ukrzyżowanie. I wracając do dzisiejszego urywka, widzimy, stamtąd poszedł do Betelu, a gdy szedł drogą, mali chłopcy i naśmiewali się z niego, mówiąc doń, chodź no łysy, czy do góry łysku. To było nie tylko wyszydzenie, ale to było też rzucenie wyzwania. Ha, chodź, co nam zrobisz? Do góry. Być może szydzili z niego dlatego, że pewnie szpiedzy Saromana już im donieśli, że oto kto to jest? Elizeusz? Elizeusz jest następcą Eliasza. Eliasz był długowłosy, Nazyryjczyk, złożył ślub Nazyreatu, a ten niby co? Łysy. Udawacz. Eliasza żeśmy znali i żeśmy go szanowali, ale tego się mamy bać? Nic z tych rzeczy. Co do ich wieku, słuchajcie, mogli to być młodzieńcy, jak wielu strasznie mocno usiłuje udowodnić, że to byli młodzieńcy, jednak występuje tam w oryginale słowo mali, mali chłopcy. To byli mali chłopcy, czyli tak, byli to młodzieńcy, ale raczej chłopcy młodsi od młodzieńców niż młodzieńcy, dlatego że byli mali wzrostem jeszcze. Słuchajcie, przy tej okazji o jednej rzeczy musimy pamiętać, o jasnym nauczaniu Słowa Bożego. Kto jest Panem życia i śmierci. Oto Bóg jest Panem życia i śmierci. Jego wyroki nie podlegają żadnemu kwestionowaniu. Jeśli On coś robi, to to jest słuszne i sprawiedliwe. Z jakiego tytułu? Dlaczego? Dlatego, że On to robi. Taka podstawowa rzecz. Tak więc, kiedy ateiści z oburzeniem, a bardzo często to się zdarza, kiedy z oburzeniem wskazują na ten urywek, na ten niewyobrażalnie okrutny według nich dramat dzieci, powinniśmy najczęściej, zamiast silić się na tłumaczenia o Jeroboamie i cielcu, których oni i tak nie będą słuchać, zamiast tego powinniśmy po prostu powiedzieć, dokładnie, wiesz co, dokładnie widzisz, na tym polega różnica między nami. Ja chwytam się sprawiedliwości Bożej, ty natomiast próbujesz ustanowić swoją własną sprawiedliwość. Tak, to, że niedźwiedzie rozszarpały te dzieci, jest rzeczą dobrą i słuszną. Dlaczego? Dlatego, że ja w krok za Słowem Bożym będę oceniał rzeczy, które mają miejsce w historii. Co więcej, my sami wiemy doskonale, że nikt z nas nie jest niewinny. Zarówno dzieci, jak i dorośli zasługują na ten sam los, na właśnie ten los, który tutaj został opisany. Ale przestroga dla rodziców. Uwaga, rodzice. Czy przypadkiem nie zapominacie o tym, że wasz synek czy wasza córeczka odrażająco grzeszy? I nie ma na to żadnego usprawiedliwienia, na grzech waszego synka czy córeczki, żadnego usprawiedliwienia oprócz krzyża Chrystusa. Jakże często rodzice widzą siebie samych jako grzesznych, widzą siebie jako niedoskonałych w metodach wychowawczych, że są wielkimi grzesznikami, podczas gdy na wiele różnych sposobów próbują usprawiedliwić ohydę i niewyobrażalną niemoralność, która się pojawia u ich dzieci. Bo dokładnie tym jest tak zwany spryt, i wy doskonale wiecie, co to znaczy, spryt w nieposłuszeństwie waszych dzieci, czy jakieś kłamstwo, które się pojawia. I w konsekwencji nie ma często ani karania, ani reprymendy, ani rozpaczy, jak to być powinno. Ohyda w zachowaniu dziecka, w zachowaniu mojego dziecka? Przecież niezamocne słowo. Wydaje się, że absolutnie nie. Dlaczego? Dlatego, że tego typu zachowania dzieci wcale nie są urocze i my wszyscy powinniśmy się tym przejąć, kiedy dziecko jest nieposłuszne, kłamie. Dlatego chociażby, że zgodnie ze Słowem Bożym to jest taki sam grzech. Oczywiście myślę o pierwszym rozdziale listu do Rzymian. To jest w tej samej kategorii grzech, co najgorsze seksualne grzechy. Ale Bóg, jak wiemy, nie da się z siebie naśmiewać. Z jakiej to przyczyny? Dlatego, że Bóg utożsamia się ze swoim słowem i ze swoimi prorokami, więcej utożsamia się ze swoim ludem. Ktoś, kto dotyka którejkolwiek z tych rzeczy, czyli jego słowa, jego proroków albo jego ludu, to jest tak, pamiętacie? On to opisuje, jakby dotknął źrenicy jego oka. I tak dzieci wrzeszczą za Elizeuszem, do góry łysku. Tak jak Eliasz może, tak jak Eliasz. Eliasz poszedł do góry, może ty spróbuj też, zostaw nas w spokoju, odejdź do góry. I tutaj mamy, bo już mieliśmy do czynienia z tym groźnym obrotem. I tu jest groźny obrót. I zwróćcie uwagę, Eliasz zatrzymuje się, następnie obraca, bo sytuacja wygląda najpewniej tak, że Eliasz idzie sobie spokojnie drogą, a ci biegną za nim, szydzą i krzyczą. Elizeusz zatrzymuje się, obraca, spogląda na nich, a następnie przeklina ich, czyli sprowadza tu i teraz natychmiast sąd Boży na nich. który natychmiast nadchodzi, złowrogi. W tym samym czasie, jak na rozkaz, z lasu wychodzą dwie niedźwiedzice, które w swoim szale rozszarpują 42 chłopaków. I jak oczywiście wiemy, nieposkromione dzikie zwierzęta są obrazem Bożego sądu. Tak wielokrotnie o tym w Biblii jest powiedziane. Lud, który odstąpił od swego Boga, zostanie rozszarpany dosłownie albo w przenośni przez dzikie zwierzęta. Słuchajcie, drodzy, i my musimy przyznać, że nie tylko byliśmy szydercami, ale i wciąż szyderstwo pojawia się w naszym życiu. Uważamy, czy uważaliśmy się siebie samych za mądrych. I my zasłużyliśmy na los tych dzieci rozszarpanych przez niedźwiedzie. Niechybnie i nas taki los by spotkał, gdyby nie jedna rzecz, gdyby nie zmiłowanie naszego Pana. Słuchajcie, nasza ufność jest w Jego ocaleniu, w ocaleniu od Boga. To w Jego mocy, pamiętacie ten urywek? To w Jego mocy Dawid rozwalił co? Rozwalił łeb niedźwiedziowi, wyrywając jagniętko z jego mordy. Wyrwał, zresztą sam taką relację zdaje, wyrwał jagniątko z jego mordy, z jego paszczy i walił łbem, rozczaskując mu łeb. A później, chwilę później, rozwalił łeb większemu niedźwiedziowi, Goliatowi. Słuchajcie, po Dawidzie przyszedł jeszcze ktoś, kto właśnie na górze czaszki, nigdzie indziej, na górze czaszki Goliata rozczaskał łeb jeszcze większemu Goliatowi, szatanowi, i wyrwał z jego paszczy kogo? Ciebie i mnie. Wyrwał z jego paszczy, dokładnie tak jak Dawid, wyrwał z jego paszczy jagniątko, lud dla siebie. On przyniósł nam ozdrowienie i życie. On jest ofiarą przyprawioną solą. On jest źródłem wody życia, które właśnie z niego popłyną. On zaraz po chrzcie, i to jest nasz ostatni urywek, Ewangelia Marka, pierwszy rozdział, on zaraz po chrzcie zostanie zapędzony, dosłownie, popędzony, zapędzony przez ducha na pustynię i jak Daniel pośród lwów będzie przybywał, ciekawe stwierdzenie, ze zwierzętami, ale te nie będą miały nic absolutnie do niego. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy za Twoje ocalenie, dziękujemy, że Ty wyrwałeś nas z naszych szyderstw i jednocześnie wyrwałeś nas, ocaliłeś nas przed sądem, który przynależy za te szyderstwa. Dziękujemy za kompleksowe, jakże wielkie ocalenie. Dziękujemy, że Ty panujesz nad zwierzętami, że Ty, tak jak Dawid, rozczasłeś, zgniotłeś łeb szatana, tak aby uwolnić nas do życia, uwolnić nas do bycia synami Bożymi, abyśmy mogli być Twoimi braćmi. Tobie niech będzie chwała i cześć za tak wielkie ocalenie. Prosimy o Panie, dodaj nam pokory, abyśmy, kiedy widzimy tego typu urywki, nie byli jacyś naiwni, nie postrzegali tej rzeczywistości w jakichś różowych, bez przemocy kategoriach, ale abyśmy mocno stąpali po ziemi, wiedząc, że niewyobrażalny gwałt i niewyobrażalna przemoc była tuż, rozpędzony pociąg zmierzał w naszym kierunku, aby nas roznieść w kawałki. Ale to Ty przez krzyż, przez krew przelaną na krzyżu ocaliłeś nas przed tymi rzeczami, które niechybnie by nas rozszarpały. Tobie niech będzie cześć, Tobie niech będzie chwała. Amen.